Pana Twego, Ojca wielkiej poezji, tak bardzo dobrego. On młodość moją rytmem cudnym obwarował. On pieśń na dębowym kowadle ukował. Rozebrzmij duszą moja, chwałę Pana Twego, sprawcy wiedzy anielskiej, sprawcy łaskawego. Ja spełniam po brzegi winogradu kielich, ja przy uczcie Twej niebiańskiej rozmodlony sługa. Niech Cię wielbi szczęście, wielka tajemnica, żeś mi tak pierś rozszerzy. Żeś mi pozwolił w błękicie i na me struny zesłami ulewę. Uwielbiaj Pana duszo, za ciche przeczucie, za wiosnę rozśpiewaną, za młodość gorejącą, puchar winnych uciech, za jesień podobną i wrzosną.
Pius XII powiedział w ten sposób: rozum ludzki, zadufany w swoje siły, odmówił należnego Bogu posłuszeństwa. Ludzie zaniedbali religię, całkiem ją zlekceważyli. W tym nabożeństwie do serca niepokalanego jest element poświęcenia się niepokalanemu sercu. A jednym z jego elementów jest poświęcenie świata z akcentem na Rosję. Ma zerwać z największą herezją, największym grzechem XX wieku, a więc zanegowania Boga.
W stulecie fatimskich objawień, część pierwsza.
Maria nie mówi: ratuj swojego męża, żonę, sąsiada, bliźniego, ratuj grzesznika, każdego. Raz w miesiącu przyjść się pomodlić i my zmienimy świat? To nie my go zmienimy, to Pan Bóg go zmieni. To dokładnie przypomniał Benedykt XVI, kiedy był w Fatimie w roku 2010. Człowiek może rozpętać cykl terroru, wojny i śmierci, ale człowiek nie może go zatrzymać.
Ewa Dąbrowska, zapraszam.
Przesłanie z Fatimy jest wezwaniem do nawrócenia. Apeluje ono do ludzkości, by nie wdawała się w walkę ze smokiem, który swoim ogonem zmiata z nieba trzecią część gwiazd i strąca je na ziemię. Celem ostatecznym człowieka jest niebo. Ono jest prawdziwym domem, gdzie Ojciec Niebieski oczekuje wszystkich w swoim miłosierdziu. Mówił 13 maja 2000 roku podczas beatyfikacji Hiacynty i Franciszka, dwojga pastuszków z Fatimy, Jan Paweł II. Papież wierzył, że to Matka Boża Fatimska uratowała mu życie, gdy podczas zamachu 13 maja 1981 roku w rocznicę i w godzinę objawień w Fatimie został postrzelony przez zamachowca Ali Akcze. Od 100 lat namiestnicy Chrystusa przypominają o aktualności orędzia Matki Bożej z Fatimy. Benedykt XVI w 93. rocznicę objawień sprawował w sanktuarium w Fatimie mszę świętą. Mówił wtedy, że przybył do Fatimy jak do domu, który Maryja wybrała, by do nas mówić w dzisiejszych czasach. Przestrzegał przed opinią, że prorocka misja Fatimy została zakończona. Wraz z rodziną ludzką, gotową złożyć swoje najświętsze więzi na ołtarzu małostkowych egoizmów narodowych, rasowych, ideologicznych, grupowych czy jednostkowych, przyszła z nieba nasza błogosławiona Matka, ofiarowując samą siebie, by wszczepić w serca tych, którzy się jej zawierzają, płonącą w jej sercu miłość Boga.
Wielką obietnicą niepokalanego serca Maryi są słowa następującej treści. Przybędę z wszystkimi potrzebnymi łaskami w godzinę śmierci do tych, którzy właśnie przez 5 kolejnych miesięcy, powiem teraz w skrócie, odprawią nabożeństwo pierwszej soboty. Ksiądz Krzysztof Czapla, Palotyn, dyrektor Sekretariatu Fatimskiego, pracuje w sanktuarium 21 lat, sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem, posługuje jako wykładowca filozofii, kosmologii, teorii poznania w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Palotynów. To mam na sercu przynajmniej nie tylko rozwijanie, ale również takie uporządkowanie pobożności fatimskiej. Po tych 100 latach ważne jest, by ją troszkę uporządkować, nie jak dzisiaj by nam pasowało, tak jak jest w treści orędzia.
Matka Najświętsza, Pan Bóg wybiera trójkę malutkich dzieci. Zdałoby się, że dzieci niczego nie rozumieją, przynajmniej nie kojarzą tak jak osoby dorosłe. A tutaj taka dojrzałość, Franciszek i Hiacynta, 9-7-letnie dzieci i oczywiście Łucja. W ten sposób przeżywają wiarę. Jak to możliwe?
Jak to możliwe? Takie pytanie Kościół sobie zadawał wiele lat, bo do roku 81 niemożliwa była beatyfikacja fatimskich dzieci, bo to są dzieci. Jako męczennicy, tak, jako wyznawcy, nie. Prawo kanoniczne zabraniało, uniemożliwiało z racji wieku ich beatyfikację. I to jest przeciekawy wątek z Janem Pawłem II związany, bo Jan Paweł II zmienił prawo kanoniczne 2 kwietnia, nomen omen, dzień śmierci również 2 kwietnia, 1,5 miesiąca przed zamachem. Poprzez to zmianę prawa kanonicznego ze względu na fatimskich pastuszków otworzył dalszą możliwość procesu beatyfikacyjnego. I to jest ciekawy wątek właśnie Jana Pawła II, bo się zwykle mówi, że Jan Paweł II przez fakt zamachu jakby odkrył, zauważył Fatimę. Jeśli zmienił prawa kanoniczne ze względu na Hiacynta i Franciszka, znał wcześniej Fatimę. Ale jak to się stało? Jedną z odpowiedzi jest to, co się dzieje w czerwcu, kiedy Matka Boża rozchyliła dłonie, dzieci zobaczyły niepokalane serce i promienie, które ich przeszyły. I od tamtego momentu odczuły nieprawdopodobną miłość do niepokalanego serca Maryi, a zwłaszcza Hiacynta. Więc był to jakiś dar łaski, dar Boga. Musiało coś być w duszy tych dzieci, pewna wrażliwość, pewna prostota, bo łaska buduje na naturze, prawda? One nie zostały zmienione, stworzone od nowa. One były, te dzieci kim były, ale Bóg coś dokonał. Od tamtego momentu, jak mówi, poczuliśmy głębszą miłość do niepokalanego serca Maryi. I tutaj widziało się w postawie przede wszystkim właśnie Hiacynty, która ciągle ubolewała od lipca, kiedy dowiedziała się o nabożeństwie, że można pocieszyć serce Maryi pierwsze soboty przez komunię świętą wynagradzającą. Wtedy tylko tyle dzieci wiedziały, że przybędę prosić o komunię świętą wynagradzającą w pierwsze soboty, prawda? Więc ona ubolewała, że nie może tej komunii świętej przyjąć. Ale najbardziej jest to takie wzruszające pytanie, kiedy czasem podchodzi do Łucji i mówi: kochasz to serce? Dziecko najmłodsze z tej trójki, kochasz serce Maryi? Ja to serce kocham, bo ono jest takie dobre. Nawet kiedy, jak wiemy, Łucja początkowo miała wątpliwości, czy w ogóle pójść potem, kiedy jej matka nie wierzyła, kiedy ksiądz proboszcz powiedział, że to być może jest jakieś szatańskie zwodzenie, bo nie po to Matka Boża się ukazuje, żeby robić tajemnicę, to jak przekonuje Hiacynta Łucję, że należy pójść? Bo ta Pani jest taka piękna, a ktoś tak piękny nie może być zły. Ona jest taka dobra, ona nie może nas zwodzić, ona nie może kłamać, powinniśmy pójść.
Nasza pani 13 czerwca 1917 roku zapewniła mnie, że nigdy mnie nie opuści i że jej niepokalane serce będzie zawsze moją ucieczką i drogą, która mnie będzie prowadziła do Boga. Mówiąc te słowa, rozłożyła swe ręce. Nasze serca przeszyła światłość, która wypłynęła z jej wnętrza. Wydaje mi się, że tego dnia to światło miało przede wszystkim utwierdzić w nas poznanie i miłość szczególną do niepokalanego serca Maryi, tak jak to było w dwóch innych wypadkach odnośnie do Boga i do tajemnicy Trójcy Przenajświętszej. Od tego dnia odczuwaliśmy w sercu bardziej płomienną miłość do niepokalanego serca Maryi. Hiacynta mówiła mi nieraz: ta pani powiedziała, że jej niepokalane serce będzie twoją ucieczką i drogą, która cię zaprowadzi do Boga. Kochasz ją bardzo? Ja bardzo kocham jej serce. Ono jest tak dobre. Kiedy nasza dobra pani w lipcu powiedziała nam w tajemnicy, że Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do jej niepokalanego serca, aby zapobiec przyszłej wojnie i że przyjdzie, aby żądać poświęcenia Rosji jej niepokalanemu sercu i Komunii Świętej wynagradzającej w pierwsze soboty, Hiacynta, słysząc to, powiedziała do mnie: tak mi żal, że nie mogę przyjmować Komunii Świętej na zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. Często zrywała kwiaty polne i śpiewała sobie na melodię, którą spontanicznie sama wymyślała. Słodkie serce Maryi, bądź moim ratunkiem. Niepokalane serce Maryi, nawróć grzeszników, wybaw duszę z piekła.
Matka Boża w lipcu, 13 lipca, mówi, że przybędę jeszcze raz prosić o poświęcenie Rosji memu niepokalanemu sercu i o komunię świętą wynagradzającą w pierwsze soboty. Hiacynta, jak umiera, nawet żali się Łucji, że jest jej żal, że ona nie może w pełni pocieszać serca Maryi, bo nie mogła przyjmować Komunii Świętej. Natomiast to przyjdę realizuje się 10 grudnia 1925 roku, kiedy Matka Boża Maryja, ta fatimska pani, wraz z młodzieńcem Jezus ukazuje się jej w Pontevedra. I wówczas Jezus mówi ciekawe słowa, mówi: miej współczucie z sercem Twej, Najświętszej Matki. Jezus nie mówi o Maryi jako swej matce, tylko mówi o Maryi jako matce Łucji, nas, ludzi. Przypomina w tych słowach Dziecię Jezus testament z krzyża: oto matka twoja. I pokazując na Maryję, która na dłoni ukazuje swe niepokalane serce cierniami otoczone, pokazuje, że ono cierpi. Serce matki cierpi. Tu Jan Paweł II, tu na Krzeptówkach, przypomniał nam tą fundamentalną prawdę, że największą troską niepokalanego serca Maryi jest wieczne zbawienie wszystkich ludzi. A więc ktokolwiek grzeszy, ktokolwiek jest grzesznikiem, jest sprawcą bólu, który odczuwa Maryja w swoim sercu. I po tych słowach, kiedy Dziecię Jezus pokazuje na serce niepokalane swej matki, naszej matki, mówi Maryja wówczas takie słowa: prosi, żeby w 5 kolejnych pierwszych sobot, przez 5 kolejnych miesięcy, uczynić 4 proste rzeczy z jednoznaczną, bardzo konkretną intencją. Mówi o przystąpieniu do spowiedzi, odmówieniu jednej części różańca, odprawieniu 15 minut medytacji i przyjęciu Komunii Świętej. A te wszystkie elementy, spowiedź, różaniec, medytacja, Komunia Święta, mają być odprawione, przyjęte, przeżywane z intencją wynagradzającą jej niepokalanemu sercu.
Te bluźnierstwa, które wciąż są czynione wobec Matki Najświętszej, dotyczące tej nieufności albo inaczej niewiary w niepokalane poczęcie Maryi, jej dziewictwo, w to, że jest Boga rodzicielką, Matką Bożą i Matką ludzi. Poza tym mamy wynagradzać za te zniewagi czynione wobec małych dzieci, którym wpajamy, my dorośli, nienawiść do Najświętszej Maryi Panny. Chodzi także o znieważenia, bluźnierstwa w wizerunkach.
Kiedy Matka Boża mówi o nabożeństwie do jej niepokalanego serca, które Bóg pragnie ustanowić, mówi o grzesznikach. Łucja mówi, że grzesznik to jest każdy. W tym nabożeństwie do serca niepokalanego jest element poświęcenia się niepokalanemu sercu. Moje serce będzie ci schronieniem, ratunkiem, drogą, mówi do Łucji, zawsze będę z tobą. I Łucja mówi, to jest treść poświęcenia, a jednym z jego elementów skierowanym szczególnie do papieża jest poświęcenie świata z akcentem na Rosję. I tu się pojawia ten wątek Rosji, która, jak mówi Matka Boża, kiedy papież z biskupami całego świata w kolegialnej jedności poświęci mi Rosję, ona się nawróci.
13 lipca 1917 roku.
Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Żeby je ratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego niepokalanego serca. Jeżeli się zrobi to, co wam powiem, wielu przed piekłem zostanie uratowanych i nastanie pokój na świecie. Wojna zbliża się ku końcowi, ale jeżeli ludzie nie przestaną obrażać Boga, to w czasie pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga wojna, gorsza. Kiedy pewnej nocy ujrzycie nieznane światło, wiedzcie, że jest to wielki znak od Boga, że zbliża się kara na świat za liczne jego zbrodnie. Będzie wojna, głód, prześladowanie Kościoła i Ojca Świętego. Aby temu zapobiec, przybędę, aby prosić o poświęcenie Rosji memu niepokalanemu sercu i o komunię świętą wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Jeżeli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojnę i prześladowanie Kościoła. Dobrzy będą męczeni, a Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć. Różne narody zginą. Na koniec jednak moje niepokalane serce zatriumfuje. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci i przez pewien czas zapanuje pokój na świecie.
Kiedy mówimy o nawróceniu Rosji, tu pojawia się ten kontekst właśnie owego grzechu, grzesznika, czy piekła, które również w lipcu Matka Boża ukazuje. Oto Rosja ma się nawrócić. Często pojawia się taki kontekst, że oto Rosja będzie katolicka. W słowie nawrócenie nie ma treści, że oto ja mam być katolikiem. W słowie nawrócenie jest mowa o zerwaniu z grzechem. A więc skoro modlimy się za wszystkich grzeszników, modlimy się za Rosję. Ale tu jest ten szczególny element, że dlaczego Rosja ma się nawrócić? Dlatego, że przez propagandę, która z Rosji będzie się wylewała, mówimy o roku 17, prawda? Kiedy dopiero po zakończeniu objawień narodzi się ta Rosja, z której błędy będą się rozlewać. Jakie błędy? Największej herezji XX wieku, ateizmu. Programowo wszczepione w system komunistyczny, który się narodzi. Tutaj mamy poświęcić Rosję, która ma się nawrócić, ma zerwać z największą herezją, największym grzechem XX wieku, a więc zanegowania Boga. Tu ma się dokonać pewien przełom. A więc Rosja tak, ale również Fatima to jest szerszy kontekst grzesznika, który ma się nawrócić.
Hiacynta pytała, dlaczego nasza Pani nie pokazuje piekła grzesznikom? Gdyby je widzieli, nie grzeszyliby, aby się tam nie dostać. Musisz powiedzieć tej Pani, żeby pokazała piekło wszystkim tym ludziom, widziałabyś, jak się nawracają. Zapomniałam, odpowiedziałam. Ja też nie pamiętałam o tym, mówiła smutnie. Czasami pytała jeszcze, jakie grzechy ci ludzie popełniają, że idą do piekła? Nie wiem, być może, że nie chcą chodzić na mszę świętą w niedzielę, albo kradną, albo mówią brzydkie słowa, albo przeklinają, albo bluźnią. I za takie jedno słowo idą do piekła? Pewnie, bo to jest grzech. A cóż by ich kosztowało, gdyby milczeli i chodzili do kościoła na mszę świętą? O, jak mi żal tych grzeszników, o gdyby im mogła pokazać piekło. Czasami tuliła się nagle i mówiła, ja idę do nieba, ale ty tu zostaniesz. Jeżeli nasza Pani pozwoli, powiedz wszystkim tym ludziom, czym jest piekło, aby już nie grzeszyli i tam się nie dostali. Czasami znowu namyślała się i po chwili mówiła, tylu ludzi idzie do piekła, tylu ludzi w piekle. Aby ją uspokoić, powiedziałam, nie bój się, ty pójdziesz do nieba. Na pewno, odpowiedziała spokojnie, ale chciałabym, aby wszyscy ludzie tam poszli. Kiedy dla umartwiania nie chciała jeść, mówiłam jej, Hiacynto, posłuchaj, jedz teraz. Nie, ofiaruję to umartwienie za tych ludzi, którzy za wiele jedzą. Kiedy już podczas swej choroby szła w zwykły dzień na mszę świętą, mówiłam jej, Hiacynto, nie idź, jesteś chora, dzisiaj nie jest niedziela. Nie szkodzi, idę za grzeszników, którzy nie chodzą do kościoła w niedzielę. Jeżeli czasami słyszała przekleństwa, zakrywała twarz dłońmi i mówiła, o mój Boże, ci ludzie nie wiedzą, że dostaną się do piekła za używanie takich słów. Przebacz im, mój Jezu, i nawróć ich. Oni na pewno nie wiedzą, że to obraza boska. Mój Jezu, jak mi ich żal, proszę Cię za nich. i powtarzała modlitwę, którą nas nauczyła nasza Pani. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
Coś, co jest fundamentalną prawdą Kościoła, to znamy z Biblii, że jest piekło, Fatim jest tajemnicą. Dlaczego? Nie mówcie o tym. Bóg daje lekarstwo. Nie mówcie o tym. Dlaczego? Skoro po to Matka Boża przychodzi, widzimy, co się stanie, jak tego lekarstwa nie zastosujemy, będziemy cierpieć. Dlaczego? Dlatego, że na pewnym etapie, w roku 17, gdybyśmy poznali, że oto Rosja, świat zaleje błędami, jaka Rosja? Jeszcze nikt nie zdawał sprawy, co dopiero się wydarzy. Oto piekło, fundamentalna prawda, którą Kościół głosi, jest niebo, piekło i czyście, sprawy ostateczne, które tworzy Ewangelię. Jezus pokazuje realność. Fatim jest to tajemnicą. Oto ta tajemnica splata się z tajemnicą tego, co się dokonuje w świecie. Realność skutków grzechu, które wydają owoc. Pius XII powiedział w ten sposób: rozum ludzki, zadufany w swoje siły, odmówił należnego Bogu posłuszeństwa. Ludzie zaniedbali religię, całkiem ją zlekceważyli. I mówi, ta wojna, która wydaje się być największa od początku świata, jest niczym innym jak karą za wyrzucenie Boga. Wiele jest dokumentów, wskazań, zarządzeń, które Kościół wskazuje, a nie jest jakoś tak powszechnie przyjmowane, w sensie nie to, że lekceważone, tylko gdzieś jakby nie przebija się do serc ludzkich. Dopiero kiedy człowiek zobaczył, czym jest komunizm, który wydał przerażające żniwo, bo wymordował 150 milionów ludzi. Kiedy wybuchła II wojna światowa, która wymordowała 50 milionów ludzi. Kiedy człowiek zobaczył świat, Europa, że gdyby nie cud nad Wisłą w roku 20, to kiedyby się ci komuniści wschodu, zachodu połączyli, mieliśmy jedną czerwoną Europę. Kiedy nie byłoby szans, aby Kościół się ostał, katolicka wiara, kiedy zniszczono by wszystko, co związane było z Bogiem, religią, Kościołem. Dopiero wówczas jakby zobaczył, co Bóg mu dał. A więc dopiero teraz my zobaczymy, że nie w ludzkich rękach jest zmienić świat. To, co powiedziała Łucja, która zapytana została, dlaczego takie nabożeństwo? Raz w miesiącu przyjść się pomodlić i my zmienimy świat? To nie my go zmienimy, to Pan Bóg go zmieni. A On chce od nas takiego ziarenka posłuszeństwa, żebyśmy zrobili to, co On nam mówi, bo nie w naszej mocy jest zmienić świat. I to dokładnie przypomniał Benedykt XVI, kiedy był w Fatimie w roku 2010. Człowiek może rozpętać cykl terroru, wojny i śmierci, ale człowiek nie może go zatrzymać. Jest to tylko Bożą łaską.
Te słowa Benedykta XVI usłyszało w Fatimie 13 maja 2010 roku około 500 000 pielgrzymów. Papież w miejscu, gdzie pastuszkowie ujrzeli i rozmawiali z niepokalanie poczętą, skrytykował aborcje i związki tej samej płci. Nazwał je skrytym i niebezpiecznym zagrożeniem dla współczesnego dobra. Benedykt XVI wypowiedział swoje słowa w chwili, gdy Portugalia przygotowywała się do legalizacji związków homoseksualnych. Papież otrzymał owację na stojąco, gdy nazwał aborcję tragedią, a rodzinę określił jako nierozerwalny związek kobiety i mężczyzny. Papież podkreślił, że orędzie fatimskie nie wyczerpało się na wieku XX i towarzyszących mu tragediach, w tym także zamachu na Jana Pawła II. Przez jego pryzmat, powiedział Benedykt XVI, można interpretować także wydarzenia, które są jeszcze przed nami. Papież Franciszek, pielgrzymując w stulecie objawień Maryi do Fatimy, jak jego poprzednicy, prosił, by zawierzyć wszelki niepokój siebie, rodziny i cały świat Matce Bożej. Jej niepokalane serce będzie Twoim schronieniem i drogą, która Cię doprowadzi do Boga. Razem z Maryją pielgrzymują nadzieja i pokój.
Siostra Łucja przypomina: ci, którzy będą żyć nabożeństwem do niepokalanego serca Maryi, będą prawdziwie nawróceni i poświęceni Bogu. Ci stanowić będą nowe pokolenie, które zwycięży zło. To nowe pokolenie jest pokoleniem niepokalanego serca, a Maryja jest jego matką. Przede wszystkim chodzi o poświęcenie nas samych, naszych nieprawych upodobań, wyrzeczenia się naszych grzesznych upodobań mających swe źródło w zmysłowości, egoizmie, wygodnictwie i ambicji. Na drugim miejscu poświęcenia przyjmowane i podejmowane dobrowolnie, by ofiarować je Panu jako pokorny dar naszej miłości i naszej wdzięczności. To właśnie ta modlitwa i poświęcenie, których oczekują serca Jezusa i Maryi, by przyjąć je i zanieść je Ojcu jako owoc kontynuacji Jego dzieła odkupienia dla zbawienia ludzkości.
Matka Najświętsza o nabożeństwie w pięciu pierwszych sobót miesiąca mówiła już w 1917 roku, natomiast zatwierdzono, wprowadzono te pierwsze soboty dopiero 13 września 1939 roku. My wiemy, że to już był czas wojny.
Tu z takim pewnym tremendum muszę troszkę sprostować, bo tak naprawdę pierwsze soboty zostały wprowadzone, jeśli chodzi o Kościół katolicki, dopiero w 2001 roku. 13 września 1939 roku jest podawana informacja, że Kościół zatwierdził, tak, Kościół w Portugalii. Biskup Fatimy, proszę zwrócić uwagę, wskazał pierwsze soboty na usilne prośby, to nie jedną, tylko wiele próśb Łucji. To już trwało kilka lat wcześniej, jeszcze przed wojną. Obiecał jej, że wyda obrazek święta, które będą podane warunki pierwszych sobot. Dopiero kiedy wybuchła wojna, kiedy stało się to faktem, że to będzie po znaku na niebie, a to był znak 25 stycznia 1938 roku, światło, które rozświetliło niebo nad całą Europą, kiedy będzie papieżem Pius XI, wtedy był papieżem Pius XI. Kiedy to się stało, że wybuchnie druga wojna, o wiele gorsza niż wtedy, która trwała w roku 17, papież 13 września po wybuchu tej wojny w wymiarze militarnym wskazał na pierwsze soboty miesiąca. Poza tym nie mamy nic więcej. Dopiero w 2001 roku w Dyrektorium o Pobożności Ludowej, które wydała Kongregacja do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, która weszła w życie przez podpis papieża Jana Pawła II, dopiero od tego momentu możemy powiedzieć, że w wymiarze Kościoła powszechnego mamy jednoznaczne wskazanie o pierwszych sobotach miesiąca. Jest tam mowa o kulcie Niepokalanego Serca Maryi i są podane poprawne formy tego kultu. Jest historia, a więc objawienie fatimskie, Pius XII, który zatwierdził fatimskie objawienia i wskazał Niepokalane Serce Maryi poprzez wspomnienie w liturgii, dopiero są poprawne formy poprzez poświęcenie się temu sercu niepokalanemu i wynagrodzenie w pięć pierwszych sobót miesiąca. Troszkę może to dziwi, prawda? Bo w Kościele były znane jeszcze przed Fatimą pierwsze soboty miesiąca wynagradzające w intencji grzeszników. Można było zyskać odpust zupełny za podjęcie w pierwszą sobotę miesiąca jakiegoś czynu pokutnego z intencją na ratowanie grzeszników. A więc one były w jakiś sposób obecne. Nie były w takim kształcie, jakim podaje Matka Boża w Fatimie, a dokładnie w Pontevedra w 25 roku.
Dlaczego tak długo to trwało?
To już trzeba by pytać Ojca Świętego Jana Pawła II, dziś świętego, ale to już trzeba by pytać o jego znaki. To jest pewna tajemnica. Z jednej strony ktoś powie, no Kościół tu zwlekał. Czy zwlekał? Ja uważam, że jest tu pewna pedagogia Boża. Przeciekawe jest to, że w tym objawieniu, kiedy Matka Boża ukazuje się w 29 roku, kiedy prosi o poświęcenie świata i Rosji, mówi, nie uwierzą i będą cierpieć. I przywołuje tu króla Ludwika XIV, który nie wprowadził nabożeństwa, nie uznał tego, co mówiła święta Małgorzata Maria Alaco, odnośnie, że jak on poświęci, odda Francję Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, uzbuduje świątynię i tak dalej, tak Ludwik XIV nie uwierzą i będą cierpieć.
Pewnej nocy byłam sama. Uklękłam przy balaskach w środku kaplicy, aby odmówić modlitwę anioła. Ponieważ czułam się zmęczona, stałam i modliłam się dalej z podniesionymi rękami. Paliła się tylko wieczna lampka. Nagle zrobiło się jasno w całej kaplicy wskutek nadprzyrodzonego światła, a na ołtarzu pokazał się jasny krzyż sięgający aż do sufitu. W jaśniejszym świetle można było zobaczyć w górnej części krzyża oblicze i górną część ciała człowieka, nad piersią gołąbka, również ze światła, a do krzyża przybite ciało drugiego człowieka. Trochę niżej bioder w powietrzu wisiał kielich i wielka hostia, na którą z oblicza ukrzyżowanego i z jednej rany piersiowej spadały krople krwi. Z hostii spływały te krople do kielicha. Pod prawym ramieniem krzyża stała Najświętsza Maryja Panna. Była to Matka Boska Fatimska ze swym niepokalanym sercem w lewej ręce, bez miecza i róż, ale z cierniową koroną i płomieniem. Pod lewym ramieniem krzyża widniały wielkie litery, jakby z czystej wody źródlanej, które biegły na ołtarz, tworząc słowa łaska i miłosierdzie. Zrozumiałam, że została mi przekazana tajemnica Trójcy Przenajświętszej i otrzymałam natchnienie na temat tej tajemnicy, którą mi jednak nie wolno wyjawić. Potem Matka Boska rzekła do mnie: przyszła chwila, w której Bóg wzywa Ojca Świętego, aby wspólnie z biskupami całego świata poświęcił Rosję memu niepokalanemu sercu. Obiecuje ją uratować za pomocą tego środka. Tak wiele dusz zostaje potępionych przez sprawiedliwość Bożą z powodu grzechów przeciwko mnie popełnionych. Przychodzę więc prosić o zadośćuczynienie. Ofiaruj się w tej intencji i módl się. Później przy pomocy odczucia wewnętrznego Matka Boża powiedziała mi, skarżąc się: nie chcieli usłuchać mojej prośby, jak król Francji będą żałować i poświęcą mi Rosję, lecz będzie za późno. Rosja rozszerzy swoje błędy po całym świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła. Ojciec Święty będzie bardzo cierpiał.
Co Chrystus mówił Łucji a propos nabożeństwa?
Słowa Jezusa mamy, jak się ukazuje, jako dzieciątko Jezus. Kiedy mówi, miej współczucie z sercem Twej, mówi do Łucji matki. Potem ukazuje się jako dzieciątko, które prosi o wsparcie. Wychodzi Łucja, gdzieś tam krząta się obok domu zakonnego i pojawia się dzieciątko, takie biedne. Ona się na nim zlitowała, prosi o wsparcie, a on mówi, ja Cię nauczę modlitwy. Nauczę Cię modlitwy, zdrowaś Maryjo. I znów po kilku dniach to dzieciątko się ukazuje, znasz tą modlitwę, modlisz się, a to dziecko Jezu mówi, a ty odprawiasz pierwsze soboty? Wtedy zobaczyła, że to jest dziecię Jezus. Potem Jezus się ukazuje, kiedy Łucja pyta, dlaczego pięć pierwszych sobot, to jest rok 1930, kiedy biskup Cezile Iria, Fatima jest Cezile Iria, i biskup zapytał ją, dlaczego pięć pierwszych sobot? Wówczas właśnie Jezus się jej ukazuje, to jest w czerwcu roku 30, co pani zdecydowała wcześniej. I właśnie mówi o tych pięciu bluźnierstwach, które najbardziej ranią serce Maryi. I mówi wtedy, dlaczego nie 9, dlaczego nie 15? Przecież jakbyśmy cały czas wynagradzali w nieskończoność, nie byłoby to piękniejsze? Jezus mówi, ja wolę mniej, ale z miłością.
Pan Jezus też mówił o tych, którzy rozpoczynają to nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca i nie kończą, albo wskazywał na tych, którzy rozpoczynają tylko i wyłącznie ze względu na obiecane łaski.
To są nasze słowa, które przywołam, kiedy właśnie mówi, wolę mniej, ale z miłością. Właśnie to jest tak, że czasem niektórzy właśnie odpowiadają 15, bo było to znane wcześniej w Kościele, ale myślę już o końcu, nie myślę o tym, co robią, ale żeby się tylko jakoś udało się to skończyć. A zwróćmy uwagę, duch Fatimy jest przecudowny i piękny w swoim kształcie, kiedy mówimy o bezinteresowności. Maria nie mówi, ratuj swojego męża, żonę, sąsiada, bliźniego. Ratuj grzesznika. Każdego. Módl się raz w miesiącu tej świadomości, że jeśli ktokolwiek grzeszy, rani serce Maryi. Zrób to z miłości do Maryi.
Matka Najświętsza 13 czerwca powiedziała pastuszkom, że niebawem zabierze ich Jacyntę i Franciszka, a że na ziemi zostawi Łucję. Towarzyszą nam relikwie pastuszków dzieci, spoglądam na nie. Proszę księdza, dwoje już na ołtarzach, siostra Łucja czeka na wyniesienie. Wiemy, że Matka Najświętsza zadała im pytanie, czy są gotowe cierpieć. Dzieci się zgodziły, te dzieci naprawdę cierpiały. W jakich okolicznościach zmarł Franciszek, umarła Jacynta?
Po objawieniach, około 2 lat, jest czas, kiedy panuje grypa hiszpanka. Pierwszy zachorował Franciszek i skutkiem tej choroby jest to, że umiera. Ale to jest przeciekawe, że Franciszek w oczach wszystkich zadziwił, że on ani razu nie wypowiedział słowa skargi. On się ciągle jakby modlił w ciszy. Matka Boża mu powiedziała, on nie słyszał, tylko widział Matkę Bożą, powiedziała do Łucji, że ma jeszcze odmówić wiele różańców. I on praktycznie poświęcał czas, by się modlić na różańcu.
A ile lat miał ten chłopczyk?
Niecałe 9. I to jest przeciekawe, że on tak głęboko zrozumiał. Przeżywał to w takiej, można powiedzieć, cichości. On był takim dzieckiem, które nie uzewnętrzniało swoich emocji jak Jacynta, która ciągle przeżywała to tak, powiedzmy, jako ekstrawertyk. Tańczyła, śpiewała, radowała się. Aczkolwiek to na niej to było wielką taką ofiarą, kiedy nie mogła o tym mówić własnej mamie.
Tak, nie mogła, ale byśmy powiedzieli, wygadała.
Na początku. I to jest przeciekawe, żeby zwrócić uwagę, że no, nie potrafiła się nie dzielić z własną mamą, ale kiedy zobaczyła, ile to potem spowodowało cierpienia, kiedy Łucja jak bardzo cierpiała, kiedy cała wioska się sprzeciwiała, co to za dziecko, że takie sobie bzdury wymyśla. Własna matka mówi, ja cię uczyłam całe życie mówić prawdę, a ty tak kłamiesz, wstyd przenosisz rodzinie. Jacynta zobaczyła, co spowodowała. I ona była jakby największym stróżem tego orędzia. Kiedy umiera, mówi, chociażby cię mieli zabić. Łucjo, nie zdradź tajemnic.
W tym czasie rozeszła się wiadomość o wydarzeniu. Moja matka zaczęła się niepokoić i chciała za wszelką cenę, abym temu zaprzeczyła. Pewnego razu, zanim wyszłam z trzodą, chciała mnie zmusić, abym się przyznała, że skłamałam. Nie szczędziła w tym celu próśb, gróźb, a nawet kija od miotły. Nie osiągnąwszy żadnej innej odpowiedzi poza głuchym milczeniem lub potwierdzeniem tego, co już powiedziałam, kazała mi wypuścić trzodę, grożąc, abym dobrze pomyślała o tym w ciągu dnia, bo ona nigdy nie pozwalała swym dzieciom na kłamstwo, a zwłaszcza tego rodzaju. Wieczorem zmusiła mnie do pójścia do tych osób, które oszukałam, aby się przyznać, że skłamałam i prosić o przebaczenie. Wyszłam więc z moimi owieczkami. Tego dnia moi towarzysze czekali już na mnie. Widząc mnie płaczącą, przybiegli zapytać mnie o powód. Opowiedziałam im, co się stało i dodałam. A teraz wy mi powiedzcie, co mam robić? Moja mama chce za wszelką cenę, abym powiedziała, że skłamałam. Jak mogłabym to powiedzieć? Wtedy Franciszek zwrócił się do Hiacynty. Widzisz, że to jest twoja wina. Po coś to powiedziała? Biedne dziecko, złożywszy ręce, prosiło nas o przebaczenie. Źle zrobiłam, powiedziała płacząc, ale ja już nigdy więcej nikomu nic nie powiem. Moja matka denerwowała się coraz bardziej w związku z rozwojem wydarzeń. Zrobiła w tym celu jeszcze jeden wysiłek, aby zmusić mnie do przyznania się do kłamstwa. Pewnego dnia zawołała mnie i powiedziała, że mnie zaprowadzi na plebanię. Jak tam przyjdziesz, uklękniesz, powiesz, że skłamałaś i poprosisz o przebaczenie. Przechodząc koło domu mojej ciotki, moja matka wstąpiła tam na chwilę. Skorzystałam z okazji, aby opowiedzieć Hiacyncie, o co chodziło. Widząc mnie zmartwioną, uroniła kilka łez i powiedziała mi: zaraz wstaję i wołam Franciszka. Pójdziemy do twojej studni, aby się pomodlić. Przyjdź tam, jak wrócisz. Po powrocie pobiegłam do studni i znalazłam ich tam oboje modlących się na klęczkach. Zobaczywszy mnie, Hiacynta przybiegła, uściskała mnie i zapytała, jak mi poszło. Opowiedziałam im wszystko. Widzisz, nie powinniśmy się bać niczego. Ta pani pomaga nam zawsze i jest taka dobra dla nas. Odkąd Matka Boska nauczyła nas składać ofiary Panu Jezusowi, zawsze ilekroć uzgodniliśmy coś uczynić czy wycierpieć, Hiacynta pytała: czy powiedziałaś już Jezusowi, że to z miłości dla Niego? Jeżeli odpowiedziałam jej, że nie, składała rączki, wznosiła oczy do nieba i mówiła: to ja mu powiem, o Jezu, z miłości ku Tobie i za nawrócenie grzeszników.
Hiacynta, jak ktoś kojarzy, zdjęcie pastuszków, to prześliczna, drobniutka, malutka dziewczynka.
Najmłodsze z tej trójki dzieci, ale Matka Boża jakby jej dała największe, jakby najgłębsze zrozumienie ofiary, cierpienia i tej miłości do niepokalanego serca. Tu byliśmy sobie właśnie o Franciszku, który zachorował na grypę hiszpankę i w domu umiera. Następnie, kiedy Franek umiera, zachorowała Hiacynta. I tu jest przeciekawy jakby taki czas dziecka, które nie chce poprzestać na tym, co jest. Ona przyjmuje czas choroby, kiedy nie może przyjmować pokarmu, a przede wszystkim nie może przyjmować Jezusa. To jest nieprawdopodobne cierpienie, jak ona tęskni. Chciałabym przyjąć Jezusa. Chociażby anioł przyszedł mi go przyniósł, nie? Nie może jeść. I Łucja jej mówi: nie ofiarujesz tego za grzeszników? I ona nad ludzką siłą przyjmuje ten pokarm, żeby sprawić radość matce, która przynosi jej rosół, jakieś mleko ciepłe. Spożyj, bo nie masz sił, prawda, żeby walczyć z chorobą. Żebyś ty wiedziała, ile mnie to kosztowało. I największą ofiarą dla Hiacynty była to ta samotność. Ona się zgodziła, żeby jeszcze więcej uratować grzeszników, że będzie umierać w Lizbonie. Matka Boża mówi, przyszła do mnie i powiedziała tak, że Bogu miła jest ta ofiara, ale możesz jeszcze więcej uratować dusz. I spytała mnie, czy zgodzę się, by umrzeć sama w szpitalu. Coś, co było dla Hiacynty największą ofiarą.
Aż do wyjazdu do Lizbony cierpiała straszliwie. Przytulała się do mnie i mówiła płacząc: nigdy cię już nie zobaczę. Ani mojej matki, ani mego rodzeństwa, ani mego ojca. Nigdy już nikogo nie zobaczę. A potem umrę samiutka. Nie myśl o tym, powiedziałam jej któregoś dnia. Pozwól mi myśleć, bo im więcej myślę, tym więcej cierpię, a ja chcę cierpieć z miłości do Pana Jezusa i za grzeszników. Już się nie przejmuję boleściami. Matka Boża przyjdzie po mnie, żeby mnie zabrać do nieba. Czasem całowała krzyż, ściskała go i mówiła: O mój Jezu, ja Cię tak kocham i chcę cierpieć z miłości ku Tobie. Ileż razy mówiła: O Jezu, teraz możesz nawrócić wielu grzeszników, bo ta ofiara jest bardzo wielka. Zapytałam ją raz: Co będziesz robić w niebie? Będę bardzo kochać Jezusa, niepokalane serce Maryi, modlić się dużo za Ciebie, za grzeszników, za Ojca Świętego, za moich rodziców i rodzeństwo i za wszystkich ludzi, którzy mnie prosili o modlitwę. Gdy matka była smutna, widząc ją tak chorą, mówiła jej: Mamo, nie martw się, idę do nieba, tam będę się dużo za Ciebie modlić. Innym razem mówiła: Nie płacz, czuję się już dobrze. Gdy ją pytano, czy nie potrzebuje czegoś, odpowiadała: Dziękuję, nic nie potrzebuję. A gdy wyszli, mówiła: Mam wielkie pragnienie, ale nie będę piła. Ofiaruję to Jezusowi za grzeszników. Kiedy ciotka pewnego dnia zadawała mi jakieś pytanie, Hiacynta zawołała mnie i powiedziała: Nie chcę, abyś mówiła komukolwiek, że cierpię, nawet mojej matce, bo by się martwiła. Któregoś dnia znalazłam ją, jak całowała obrazek Matki Boskiej i mówiła: O moja mamuśko niebieska, a więc muszę umrzeć samiutka. Nadszedł wreszcie dzień wyjazdu do Lizbony. Przy pożegnaniu serce się krajało. Długo mnie trzymała za szyję i płacząc mówiła: Nigdy się już nie zobaczymy. Módl się bardzo za mnie, aż pójdę do nieba. Potem ja tam będę się modlić za ciebie. Nie wyjaw nigdy nikomu tajemnicy, nawet gdyby cię mieli zabić. Kochaj bardzo Pana Jezusa i niepokalane serce Panny Maryi i składaj dużo ofiar za grzeszników. Z Lizbony jeszcze mnie powiadomiła, że Matka Boska już ją odwiedziła. Podała jej dzień i godzinę śmierci i poleciła jej, aby była bardzo dobrą.
Hiacynta była operowana?
Ona miała otwartą tutaj ranę w piersi. Miała ropną gruźlicę. I praktycznie bez znieczulenia wycinano fragmenty żebra. Więc kiedy przyjechał lekarz z Lizbony i zobaczył, jak to dziecko cierpi, powiedział: Nieważne, co powiedziała Matka Boża, po prostu temu dziecku trzeba pomóc. I wtedy Łucja mówi, że Hiacynta się z nią pożegnała, wiedząc, że już nigdy nikogo tu z rodziny nie zobaczy. Była ta zaraza, jak powiedziałem, ta epidemia grypy hiszpanki, więc nie dało się pojechać do dziecka, jeszcze zawieźć mu kolejną chorobę, prawda? Więc było pewne embargo na odwiedzanie. Ona jeszcze wyjechała do Lizbony, do szpitala, to dostać się z Fatimy do Lizbony. Dzisiaj to jest 100 parę kilometrów, wtedy to była wyprawa do wielkiego miasta. Więc odwiedzić to dziecko, więc tak po ludzku patrzymy, były przeszkody, ale ona jechała świadomie, wiedząc, że umrze sama.
Kiedy ksiądz przypomina historię tych dzieci, bardzo się wzrusza.
Ja zobaczyłem to miejsce, gdzie ona umierała. Zobaczyłem to miejsce, gdzie czekała na przyjęcie do szpitala. To jest taki sierociniec u sióstr Serca Niepokalanego w Paryżu na Via d'Estrella koło Bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego. I to dziecko leżało w takim pokoiku na poddaszu, bez okien, tylko z drzwiami, takim ponurym pokoiku i opiekowała się nią mateczka Godinio. Przez kilka dni zajmowała się tym dzieckiem, kiedy zostanie przyjęta do szpitala. I mnie to bardzo poruszyło, kiedy zobaczyłem ten pokoiczek, na którym to, jak pisze mateczka Godinio, Hiacynta nie leżała w łóżku, kiedy ją zostawiała samą. Ona, mając już mało sił, nie mogła nawet podejść, dowiedziała się, że przed drzwiami jest taka sień, taki przedpokój, w którym jest małe okienko, przez które widać tabernakulum. I ona się czołgając, leżała na podłodze i patrząc przez to okienko, zaspokajała tęsknotę za Jezusem, bo nikt nie chce mi go przynieść.
Więc ja widziałam taki dokument, w którym były pokazywane zdjęcia z ekshumacji szczątków dzieci i pamiętam zdjęcia z otwarcia trumny Franciszka. Tu były pewne komplikacje. Rozpoznano jego trumnę po różańcu.
O, to jest, jeśli chodzi o Franciszka, to jest w ogóle cały ciąg, żeby nawet nakręcić film sensacyjny. Kiedy dokonano ekshumacji trumny Franciszka, okazało się, ku zdziwieniu wszystkich lekarzy, że mamy do czynienia z resztkami bliźniaczków. Tam są dwa ciała i to bynajmniej dużo młodsze jeszcze niż Franciszka, a więc gdzie jest Franciszek? To nie są jego szczątki. W miejscu, gdzie jest pochowany Franciszek, jest trumna, w którym są szczątki dwóch bliźniaczków, do 2 lat maksymalnie, a więc gdzie jest ciało Franciszka? Okazało się, że Franciszek był pochowany właśnie w tym grobie, ale dużo głębiej. I skoro, że to było dość głęboko umieszczona trumna, destrukcja była bardzo daleka, więc pozostały tylko praktycznie resztki większych kości Franciszka. Natomiast przeciekawe jest to, że przy ekshumacji ciała Hiacynty okazało się, że jest nienaruszone. I to jest w początek przeciekawych zdarzeń, bo kiedy Łucja zobaczyła zdjęcie, które pokazał jej biskup, zobaczyła na nowo żywą Hiacyntę. Widząc jej rozrzewnienie, biskup uprosił, ubłagał ją, żeby zmieniła zdanie i zaczęła coś pisać na temat Fatimy. A to nie, to chociaż o Hiacyncie coś napisz. Zgodziła się. Dzięki temu mamy pierwszą część wspomnień, które dopiero właśnie przy ekshumacji w 1935 roku, dzięki zdjęciu Hiacynty, jej ciała, które doznało rozkładu, sprawiło, że Łucja zgodziła się pisać na temat Fatimy.
A gdzie znajdują się teraz szczątki dzieci?
Wszystkie dzieci fatimskie pochowane są w Bazylice Matki Bożej Różańcowej w Fatimie, a więc w tym kościele, który najbardziej znany jest, rozpoznawalny. Po jednej stronie ołtarza jest Franciszek, po drugiej stronie jest Hiacynta, a od kilku lat, w 2005 roku Łucja umiera, jej ciało było pochowane w Koimrze, w Karmelu. Rok później było ekshumowane, przeniesione do właśnie kościoła Matki Bożej Różańcowej, Bazyliki Matki Bożej Różańcowej w Fatimie i tam, patrząc na ołtarz po lewej stronie, jest pochowana Hiacynta, a obok niej Łucja.
Od 13 maja 2017 roku, po 100 latach od objawień w Fatimie, Kościół ma nowych świętych, Hiacyntę i Franciszka Marto. Papież Franciszek ogłosił pastuszków świętymi podczas mszy świętej w fatimskim sanktuarium. Wpisujemy ich w poczet świętych. Ustanawiamy w Kościele, że przyjęli misję powierzoną im przez Boga w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Przed mszą świętą papież Franciszek modlił się przy grobach Hiacynty, Franciszka i zmarłej w 2005 roku siostry Łucji dos Santos. We mszy uczestniczyło około 1 000 000 wiernych z całego świata. Wśród nich Lukasz Batista, chłopiec, który w wieku 5 lat spadł z dużej wysokości, miał poważny uraz mózgu i zapadł w śpiączkę. Jego rodzice poprosili duchownych w Fatimie, by wstawili się u pastuszków o jego cudowne uzdrowienie. 2 dni później Łukasz wrócił do zdrowia. Naszym gościem był
Ksiądz Krzysztof Czapla, Palotyn, dyrektor sekretariatu fatimskiego, pracuje w sanktuarium 21 lat, sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem, posługuje jako wykładowca filozofii, kosmologii, teorii poznania w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Palotynów. To mam na sercu przynajmniej nie tylko rozwijanie, ale również takie by uporządkowanie pobożności fatimskiej. Po tych 100 latach ważne jest, by ją troszkę uporządkować, nie jak dzisiaj by nam pasowało, tak jak jest w treści orędzia.
Fragmenty publikacji pod tytułem Przesłanie z Fatimy, apele orędzia fatimskiego i wspomnienia siostry Łucji z Fatimy czytała Patrycja Wiśniewska. Audycje z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce audycje, a także archiwum radiopik.pl. Za uwagę dziękuję, Ewa Dąbrowska.